Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idziemy dalej w naszych rozważaniach. I dzisiaj już pora na pewne podsumowanie. Spróbujemy z tych treści, które stały się dla nas tym takim swoistym słupem światła, zobaczyć właśnie w tym świetle to, do czego Bóg zaprasza nas na koniec tych rekolekcji. Wyciągniemy wnioski z tego, co usłyszeliśmy, patrząc na Józefa i na to, do czego te wszystkie doświadczenia go doprowadziły. Zobaczymy, do czego doprowadziło go jego sprzedanie do Egiptu, ta podróż, targ niewolników, dom Potifara, to więzienie, ale też do czego doprowadziło go wywyższenie, którego doświadczył ze strony Faraona. To, co jest takie bardzo charakterystyczne w zakończeniu tej historii, to niezwykłe przebaczenie, jakiego Józef doświadcza, przebaczenie, jakim obdarza swoich braci. Przebaczenie, które często dla człowieka jest bardzo trudne, ponieważ wiąże się z krzywdą, wiąże się z przykrością, wiąże się z bólem, wiąże się z tym, co jest nieprzyjemne. Przebaczenie, do którego z jednej strony Jezus zaprasza, mówiąc: miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Do Piotra mówi: 7 razy przebaczaj, czyli przebaczaj nieustannie. A z drugiej strony wiemy, że wielokrotnie próbujemy to zrobić, a jednak w naszym sercu pozostaje ból, w naszym sercu pozostają emocje, z którymi nie bardzo wiemy, co zrobić. Spojrzymy dzisiaj na Józefa i zobaczymy niezwykłe uzdrowienie, którego Bóg dokonał w jego sercu, aby mógł bardzo radykalnie przebaczyć. Zanim jednak to przebaczenie następuje, musi się stać coś, co będzie fundamentem przebaczenia. Co to jest w życiu Józefa? Józef, patrząc wstecz na te wszystkie trudy, które przeżywa, zaczyna widzieć w nich sens. Zaczyna widzieć te trudności nie jako przekleństwo, którego doświadczył, ale zaczyna widzieć, że Pan Bóg posłużył się tym, aby objawiła się jego wielka łaska. Józef, patrząc i wspominając studnię, wspominając dom Potifara, to więzienie, widzi dobro, które Bóg z tych sytuacji wyprowadził. Gdy patrzy na braci, nie widzi już tylko prześladowców. Nie widzi złych braci, którzy postąpili z nim tak niesprawiedliwie. On widzi ludzi, których słabością, grzechem Bóg się po prostu posłużył, aby dzisiaj wszyscy oni, jego ojciec, jego bracia, on sam, cały naród wybrany, cały Egipt, Faraon, wszyscy jego urzędnicy, aby wszyscy zostali zwycięzcami. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Bóg chce, aby wszyscy zostali uratowani. Dobrzy i źli. Dlatego te wszystkie sytuacje, w których uczestniczysz, wszystkie wydarzenia, w których bierzesz udział, też te, których nie rozumiesz, też te, które po ludzku są bardzo trudne, Bóg ma w swoich rękach. I jeżeli człowiek z tych rąk Boga się nie wyrywa, jeżeli człowiek Bogu nie ucieka, ale jeżeli człowiek pozwala, aby Bóg przeprowadził go przez każdą ciemną dolinę, człowiek wtedy przy Bogu staje się zwycięzcą. I takim zwycięzcą pod koniec tej historii staje się Józef. Jego życie dojrzało, jego życie stało się pełne Bożej mądrości. W związku z tym nie jest już człowiekiem impulsywnym, agresywnym, nie chce się mścić, nie chce odpłacać. Dojrzał do tego, by zło dobrem zwyciężać. Kiedy wspomnimy wielkiego naszego rodaka, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, to on w swoim duszpasterskim posługiwaniu zmierzał się z wielkimi trudnościami, które niosły czasy komunizmu. I stawał przed ludźmi często zrozpaczonymi, często niesprawiedliwie traktowanymi, którym odbierano wolność, w których sercach po prostu rodziły się takie emocje, bardzo naturalne emocje, które prowadziły do chęci zemsty, prowadziły do chęci odwetu, odpłaty. A on to wszystko studził i przypominał, że zło można pokonać tylko dobrem. Nie wolno nam złem odpowiadać na zło, bo co się wtedy dzieje? Zło się napędza, zło się nakręca, zła jest wtedy coraz więcej. Natomiast gdy naśladujemy Jezusa i w obliczu zła stajemy jako ludzie dobrzy, jako ludzie pokoju, jako ludzie, którzy są napełnieni miłością, wtedy ta miłość jest w stanie zneutralizować zło. Wtedy ta miłość jest w stanie pokonać zło. Tego dokonuje Józef, dlatego przed nami niezwykła lekcja o tym, jak zło zwyciężać dobrem. Niezwykła lekcja, jak w obliczu tych, którzy nam źle czynią, stawać jako ludzie pełni miłości, po to, aby Bóg mógł też ich uzdrawiać. Po to, aby Bóg mógł też ratować ich życie. A więc, jeżeli chcesz przebaczać, jeżeli chcesz pokonać w twoim życiu to, co jest złe, najpierw potrzebujesz zrozumieć sens tego wszystkiego, co Bóg dopuścił. Najpierw potrzebujesz zrozumieć, że to nie były przypadki, że to nie była złośliwość, że to nie była kara boska. Trzeba najpierw zrozumieć, że to wszystko było zamknięte w sercu Boga i nad tym wszystkim czuwała Boża opatrzność. Józef, jako już dojrzały człowiek, widzi, że naród wybrany jest ocalony, że wszyscy mają co jeść, że żyje jego ojciec, żyją jego bracia, że wiele się nauczyli. A więc Józef zamiast patrzeć wstecz i rozpaczać, jakie zło go spotkało, patrzy na to, co jest teraz i cieszy się dobrem, w którym uczestniczy. I zanim odkryjemy 6 kroków do głębokiego, skutecznego przebaczenia, najpierw zadamy sobie pytania. Jakimi ludźmi jesteśmy w obliczu naszych trudności? Czy jesteśmy ludźmi, którzy ciągle patrzą do tyłu i użalają się nad tym, jakie krzywdy nas spotkały, jak mnie ktoś zranił, jak mi ktoś mógł tak powiedzieć, jak ktoś mógł dopuścić do takiej sytuacji? Czy jesteśmy ludźmi, którzy narzekają na krzywdy, które ich spotkały? Czy jesteśmy może ludźmi, którzy patrzą na to, co jest dzisiaj i potrafią wyciągnąć wnioski z tego, co się stało? Potrafią zauważyć, jak nad nami czuwa opatrzność Boża? Potrafią zauważyć, jak bardzo Bóg kocha, jak chroni i jak bardzo z wszystkiego, co nawet złe, jest w stanie wyprowadzić wielkie dobro? Trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ono nam pozwoli lepiej wejść w przebaczenie i pozwoli tobie zrozumieć, dlaczego często nie możesz przebaczać. Bo jeżeli będziesz człowiekiem, który patrzy tylko wstecz i użala się nad swoimi krzywdami, przebaczać ci będzie bardzo trudno. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, który potrafi widzieć dzisiaj dobro, nawet dobro, które zostało wyprowadzone ze złych sytuacji, z trudnych, bolesnych, z cierpienia, przebaczenie wcale nie będzie takie trudne. Więc spróbujmy teraz zobaczyć, jak przebacza Józef. Po pierwsze, Józef nie pozwala, aby ktokolwiek inny dowiedział się o krzywdzie, którą wyrządzili mu bracia. Jak to się dokonuje? Kiedy już bracia przywożą do Egiptu Beniamina, swojego najmłodszego brata, gdy idą przed oblicze Józefa, gdy Józef ich wszystkich widzi, każe wszystkim służącym, całej obsłudze jego domu, wyjść z tej sali, gdzie jest on i bracia. Zostaje z nimi tylko sam na sam. Józef będzie z tymi braćmi mówił o rzeczach trudnych. Będzie wyjaśniał krzywdy, które miały miejsce. I nie chce, żeby kto inny o tym słyszał. On nie chce stawiać braci w złym świetle. Nie chce braci upokarzać, kompromitować. Nie chce publicznie wytykać im błędów. On chce ze zła, które miało miejsce w ich rodzinie, wyprowadzić dobro. I dla nas to jest bardzo ważna lekcja, ponieważ gdy ktoś nas krzywdzi, często możemy mieć ochotę, aby komuś innemu o tym powiedzieć. Często możemy mieć ochotę, by zadzwonić do przyjaciółki, by powiedzieć komuś innemu, ale ten człowiek zrobił mi krzywdę. Jak on mógł? Jaki on jest zły? Jak po prostu tak można? Zobaczcie, że nie przyczynia się to do dobrego. Natomiast kiedy krzywdzi cię jakiś człowiek i kiedy zaczynasz z nim rozmawiać, kiedy zaczynasz mówić, jak się czujesz, kiedy zaczynasz mówić, jak cię to zabolało, gdy nie oskarżasz, ale po prostu wyjaśniasz to, co miało miejsce. I jeżeli robisz to dyskretnie, możesz zło zwyciężyć dobrem. Józef dokładnie tak czyni. Nie chce stawiać braci w złym świetle. Nie chce obnażać jego grzechu. Chroni swych braci przed ujawnieniem historii, która mogłaby ich wszystkich postawić w bardzo niezręcznej sytuacji. Dlaczego jeszcze dla nas jest takie ważne to, co czyni Józef? Ponieważ Józef czyni dokładnie to, co czyni Bóg w konfesjonale. Zobacz, że gdy idziesz się spowiadać i gdy wyznajesz swoje grzechy, to co mówisz, zostaje tylko między tobą a Bogiem. Ksiądz, który jest pośrednikiem, ksiądz, który użycza Bogu głosu, jest zobowiązany do tajemnicy spowiedzi. Nikomu nie można tego powiedzieć, co ksiądz usłyszał w konfesjonale. I to jest piękne, bo zobacz, że twoje trudne sytuacje, twoje napięcia, które są między tobą a Bogiem, Bóg zostawia tylko dla siebie. Nie trąbi o tym na lewo i na prawo. Wyobraź sobie, że masz sąsiadkę i rozmawiasz z Bogiem na modlitwie, a Bóg mówi, wiesz, ty masz tą sąsiadkę, no ona kradnie, ona kłamie, ona tyle rzeczy zrobiła. Wiesz, ja jej przebaczyłem, ale mówię ci, żebyś wiedział, nie? Kto obok ciebie mieszka? Wiesz, ja jej przebaczyłem, ale wiesz, uważaj. Nie, Bóg nigdy czegoś takiego nie zrobi. Bóg nie chce mówić o tobie źle. Bóg nie ogłasza wszemi wobec twoich grzechów, twoich słabości. Bóg stawia cię zawsze w dobrym świetle. Nawet jeżeli wie, że popełniłeś straszne grzechy, to jeżeli o tobie Bóg będzie mówił do innych ludzi, będzie zawsze mówił dobrze. Nie powie o tobie nic złego. Dlaczego? Bo chce wciąż ciebie ratować, chce wciąż ciebie uzdrawiać. W czym by pomogło nam to, gdyby Bóg o nas źle mówił do innych ludzi? Albo w czym pomoże ci, albo twoim wrogom, co pomoże, że o nich zaczniesz źle mówić? Nic to nie da. Nie przyniesie dobra, wręcz przeciwnie. Nakręci zło, a Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. A więc, jeżeli ktoś cię rani, jeżeli ktoś robi ci coś złego, proszę cię, jeśli chcesz przebaczać, jeśli chcesz, aby twoje życie napełniało się dobrem, nie mów źle o tym człowieku. Nie ogłaszaj wszemi wobec, jakich krzywd doświadczyłeś od niego. Oczywiście jest pewien wyjątek, jest sytuacja, w której tej dyskrecji nie powinno się zachować. Na przykład, gdy mamy do czynienia z jakimś przestępcą, który zostaje złapany, przestępcą, który krzywdzi wielu innych ludzi i na przykład został złapany gwałciciel, staje przed sądem i jego ofiara, która ma w tym sądzie zeznawać, staje na tej mównicy i jest jej zadawane pytanie, co on zrobił, a ona mówi: przepraszam, byłam na rekolekcjach z ojcem Kralką i on mówił, żeby nikomu nie opowiadać o krzywdach, które zostały nam wyrządzone, więc nie powiem. Nie, wtedy nie obowiązuje nas ta zasada. Wtedy trzeba to powiedzieć po to, aby inne potencjalne ofiary chronić przed tym człowiekiem. Chodzi bardziej o takie plotki, o takie nasze mówienie między sobą. Drugi krok. Co trzeba robić, aby skutecznie przebaczać, aby to przebaczenie było trwałe? Co robi Józef? Józef nie pozwala, aby jego bracia czuli się winni tego, co zrobili. I to jest bardzo ważny krok, ponieważ kiedy oni stają przed Józefem, oni się boją, bo widzą teraz ich brata, który ma władzę, który ma pieniądze, ma potęgę, który może ich ukarać, który może się zemścić. Natomiast są bardzo zaskoczeni, ponieważ Józef nie wpędza ich w poczucie winy. Oni stają obnażeni przed nim, oni doskonale wiedzą, co zrobili. Oni doskonale zdają sobie sprawę, jak go skrzywdzili. Natomiast Józef nie wypomina im tego. Józef mówi do nich tak: ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Zobaczcie, Józef nie patrzy wstecz, nie rozdrapuje starych ran. Józef patrzy na zwycięstwo, które jest dzisiaj. Dlatego nie wpędza tych, którzy go skrzywdzili, w poczucie winy. To jest bardzo ważne i trzeba się pytać, jak rozmawiasz z tymi, którzy ciebie krzywdzą. Czy czasami im tego nie wypominasz? Czy czasami im tego nie wytykasz palcem? Czy czasami nie jest to pewna forma zemsty, którą my stosujemy, gdy stają naprzeciw nas ci, którzy wyrządzili nam jakieś zło? Czy czasem nie mścimy się, wpędzając w taką bardzo nieprzyjemną sytuację, jaką jest wywoływanie poczucia winy? Józef tak nie robi. I jeżeli chcesz skutecznie przebaczać, czyń tak samo. I zobaczcie, co teraz rodzi się w sercach braci. Bracia mogą sobie myśleć, jak to nie myśmy go sprzedali? Jak to nie myśmy to zrobili? Jak to Bóg to zrobił? Józef chce też, aby ich myślenie się zmieniło. Józef chce, aby oni też widzieli dobro, które Bóg wyprowadza z tej sytuacji. Często działanie Boga w naszym życiu jest niezauważalne. Często też młodzi ludzie mówią, no ale ja nie widzę, żeby Bóg działał w moim życiu. Ja na przykład nie widzę, żeby Bóg coś dla mnie zrobił. Józef mówi im, co tutaj Bóg zrobił, aby nie mieli wątpliwości, że w tym wszystkim oni razem z Bogiem też są zwycięzcami. Kolejny krok. Co Józef robi? Józef robi wszystko, aby jego winowajcy nie obawiali się o swoją przyszłość. Nie wpędza ich w poczucie strachu, że kiedyś się zemści. Takie wpędzanie w poczucie strachu też jest formą zemsty. A Jezus mówi wyraźnie, że zemsta to nie jest dobra droga, by rozwiązywać nasze problemy. Józef daje swoim braciom poczucie bezpieczeństwa. Józef daje im gwarancję, nie tylko, że nikomu nie będzie mówił o tym, co oni zrobili, ale że będzie ich w sposób szczególny chronił. Józef będzie zabiegał też o to, aby inni ludzie źle nie mówili o jego braciach. Kolejny krok w przebaczeniu to jest błogosławieństwo, które Józef im daje. Błogosławić znaczy dobrze czynić, dobrze mówić, dawać to, co dobre. W jaki sposób Józef błogosławi swoim braciom? Otóż zaprasza ich, żeby się wszyscy przeprowadzili do Egiptu, bo w kraju ich rodzinnym panuje głód, a w Egipcie jest jedzenie. Więc chce ich uratować, zaprasza ich, ich dobytek, ich krewnych, ojca i błogosławiąc im, Józef daje im najlepsze tereny w Egipcie, daje im najlepsze pola, najwspanialsze pastwiska, daje im ziemie, które są najbardziej urodzajne. I bracia nie mają już wątpliwości, że Józef naprawdę ich kocha, że Józef naprawdę im błogosławi. Błogosławieństwo, aby było doświadczane przez innych ludzi, musi być bardzo konkretne. Tutaj w przypadku Józefa to jest konkret. Dostają ziemię, która jest wyjątkowo urodzajna. Kolejny krok, który Józef czyni, jego przebaczenie jest trwałe i absolutnie nie zmienia się w czasie. Co to znaczy? To nie jest tak, że za 10 lat Józef przypomni sobie wszystkie winy i powie, nie, pomyliłem się, oddawajcie tą ziemię, wynocha mi z Egiptu, bo wy kiedyś sprzedaliście mnie i ja przez was bardzo cierpiałem. Nie. Gdy Józef przebacza, jego przebaczenie jest nieodwołalne. Józef nigdy nie zmieni zdania. I to jest przebaczenie podobne do tego, jakim obdarza nas Bóg. Kiedy Bóg w konfesjonale odpuszcza ci grzechy, to je zapomina, nigdy więcej do nich nie wraca, nie rozdrapuje tej przeszłości. Słowo Boże mówi, że Bóg nasze grzechy wrzuca w otchłanie morskie. Co to znaczy? Wtedy dla tamtych ludzi otchłanie morskie to było miejsce, z którego nie było już wyjścia. Nie dało się opuścić otchłani morskich. Jeżeli coś tam wpadło, to już koniec, na przepadłe. Więc jeżeli Bóg wszystkie twoje grzechy, które mu wyznajesz, wrzuca w otchłanie morskie, to znaczy, że dla tych grzechów nie ma powrotu. Bóg nie ma czarnej księgi, w której zapisuje sobie twoje grzechy, zapisuje daty, kiedy się spowiadałeś, kiedy ci przebaczył, a ty staniesz potem przed bramą nieba, zapukasz i powiesz, że chciałbyś do środka, a Bóg wyjmie tą czarną księgę i powie, gdzie? Po tym, co zrobiłeś? Nie, nie, nie. Ty myślałeś, że nie pamiętam? Pamiętam. Nie. To my czasami się tak zachowujemy, że nosimy w sercu urazę i czasami po latach wracamy do starych wydarzeń i mówimy, a pamiętasz jak wtedy? Nie. Jeżeli chcesz skutecznie przebaczać, jeżeli chcesz, aby twoje serce było uwolnione z gniewu, z nienawiści, z takich rzeczy, to po prostu przebaczenie musi być nieodwołalne. Ale jest też pewien problem. Po 17 latach, gdy bracia Józefa mieszkają już w Egipcie, umiera ich ojciec. I bracia się wtedy wystraszyli i pomyśleli sobie, no tak, przebaczył nam ze względu na ojca. Ale teraz jak ojciec umarł, kto wie, czy nam tego nie wypomni? Kto wie, czy nie cofnie tego błogosławieństwa? I dopiero będziemy w biedzie. A więc bracia urządzają pewien spektakl. Po śmierci ojca idą do Józefa i mówią, bracie, ojciec przed śmiercią błagał cię, abyś naprawdę nam przebaczył, abyś naprawdę darował nam wszystkie winy. Padają przed Józefem i nawet chcą mówić, że jesteśmy twoimi niewolnikami, będziemy ci służyli, tylko nie karaj nas za to, co wtedy ci wyrządziliśmy. I mówią tak, uczyń to ze względu na to, że czcimy tego samego Boga, którego czci twój ojciec. Odwołują się do takiego religijnego argumentu. I Józef zaczyna płakać. Józef się wzruszył. I mówi do nich tak. Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj. Że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się. Będę was żywił. Będę żywił dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Zobaczcie, przebaczenie, które Józef daje braciom, jest trwałe i niezmienne. I to jest przebaczenie, które daje największe poczucie bezpieczeństwa. Ci bracia się naprawdę zmieniają. Znika z ich serca lęk. Lęk, który był noszony nawet przez 17 lat, że kiedyś Józef może z powrotem się zemścić. A więc spróbujmy sobie zrobić taką swoistą powtórkę. Co trzeba robić, jeżeli chcemy dobrze przebaczać? Można w swoich notatnikach zapisać te 6 punktów, które gwarantują nam skuteczne przebaczenie. Po pierwsze, jeżeli chcesz skutecznie przebaczać, nikomu nie mów, co złego wyrządził ci winowajca. Niech to pozostanie tylko pomiędzy tobą a nim. Po drugie, jeżeli chcesz skutecznie przebaczać, nie pozwalaj i nie dopuszczaj do tego, aby twój winowajca był przez ciebie wpędzany w poczucie winy. Nie wpędzaj go w poczucie winy. Daj mu poczuć się bezpiecznie. Po trzecie, jeżeli chcesz skutecznie przebaczać, nie pozwalaj, aby twój winowajca obawiał się ciebie w przyszłości. Po czwarte, jeżeli naprawdę chcesz być człowiekiem przebaczenia, mów dobrze o twoim winowajcy. Chroń jego twarz przed złą opinią. Po piąte, błogosław mu. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. I niech twoje błogosławieństwo wyraża się bardzo konkretnie. I szósty, ostatni warunek. Jeżeli chcesz naprawdę przebaczyć, niech twoje przebaczenie będzie trwałe i niezmienne. I teraz zobaczcie, mówimy o Józefie w Wielkim Poście też z bardzo ważnej przyczyny. Ponieważ Józef, jego osoba, zapowiada Jezusa. Mówimy, że Józef jest figurą Jezusa. Gdy patrzymy na jego życie, gdy patrzymy na to, co dzieje się z jego życiem, widzimy pewne elementy charakteryzujące naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego życie, Jego śmierć. Tak jak Józef cierpi niewinnie, tak samo Pan Jezus. Tak jak Józef przebacza tym, którzy mu wyrządzili zło, tak samo Jezus. Przebaczenie Jezusa na krzyżu jest takim przebaczeniem, jakie Józef daje swoim braciom. Zobaczcie, że Jezus, wisząc na krzyżu, nie roztrambia na lewo i na prawo, co złego mu uczyniono. Nie mówi źle o jego oprawcach. Jezus mówi o nich dobrze. Jezus wciąż tych Rzymian, tych Żydów traktuje jako swoich braci. Jezus usprawiedliwia, mówi, modląc się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nie patrzy tylko na krzywdę, która mu się dzieje, ale Jezus widzi dobro, które wyniknie z krzyża. Jezus przebacza i nigdy więcej nie wypomina. Wie, że to, co się dzieje, jest w ręku Boga. I pomimo tego, że to jest trudne i boli, jest to cierpienie zbawcze. Jest to cierpienie błogosławione. W życiu Józefa to dojrzewanie do przebaczenia, do miłości, do dobrego posługiwania swoimi darami zajęło wiele lat. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli dzisiaj nie potrafisz przebaczać, jeżeli dzisiaj nie ma w tobie miłości do twoich wrogów, jeżeli dzisiaj masz wiele problemów w takich relacjach z winowajcami, to wiedz, że nie od razu Rzym zbudowano. Nie od razu stajemy się świętymi. Nie od razu potrafimy kochać za darmo. Na to wszystko potrzeba czasu. Młodość, którą przeżywasz, jest czasem twojego wzrastania do świętości. Jest czasem, w którym ty podejmujesz decyzje, które pozwolą ci stawać się świętym. To jest czas, w którym ty podejmujesz decyzję, że chcesz iść drogą do nieba. Ale to jest droga, na której upadamy, bo wciąż jesteśmy grzesznikami. To jest droga, na której stajemy w miejscach, w których jeszcze nigdy nie byliśmy i nie wiemy dokładnie, jak się zachować. To jest droga, która składa się z upadków i powstań. Tak jak życie Józefa. Bóg w twojej młodości nie wymaga tego, żebyś już dzisiaj był idealny, święty, doskonały. Bóg zaprasza cię, żebyś wkroczył na drogę świętości. Ta świętość tak naprawdę jest darem Boga. A my współpracujemy, słuchając Bożego Słowa, podejmując decyzje, nawracając się, spowiadając, prowadząc życie duchowe. My współpracujemy z Bogiem, który pociąga nas ku świętości. Dlatego niech twoje serce nie będzie wypełnione jakimś takim przesadnym żalem, jakimiś pretensjami do ciebie, że jeszcze popełniasz jakieś grzechy, że jeszcze sobie z tym nie radzisz, jeszcze kochać nie potrafisz, jeszcze temu nie przebaczyłeś. Spokojnie. Pozwól, aby Pan Bóg załatwił te sprawy w czasie. Ty pozwalaj się prowadzić. Tak pozwolił poprowadzić się Józef, który wygrał, ale zajęło to trochę lat. To jest przedziwna tajemnica Bożej opatrzności. Niektórzy świętość osiągają w młodym wieku, niektórzy dopiero pod koniec życia. Niektórzy przechodzą bardzo trudne sytuacje. Uciekają od Boga, buntują się, wybierają zło. Bóg jednak pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni. Dlatego dla naszego dobra, dla naszego zbawienia jest w stanie dawać tobie nawet gorzkie lekarstwo. Lekarstwo bólu, cierpienia, lekarstwo takiego wręcz uciemiężenia. Po to, aby uratować twoje życie. Bóg na wszystkie twoje trudne sytuacje ma proste rozwiązania. I jeżeli stajesz po stronie Boga, wygrywasz. Kończąc nasze rozważania, zapraszam, abyśmy wstali i ten czas złożyli w sercu Boga, byśmy poprosili, by Bóg nas poprowadził. Bo przed nami jest droga, przed nami jest taki codzienny czas wzrastania, przed nami jest czas, w którym będzie wykuwała się nasza świętość. Dlatego potrzebujemy Bożej opieki, potrzebujemy siły, potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas poprowadził. Boże Ojcze, jako Twoje dzieci stajemy przed Tobą. Stajemy przed Tobą jako ludzie młodzi, którzy przed sobą mają całe życie. Panie, ja chcę powiedzieć Tobie, że wybieram życie, którym Ty jesteś. Wybieram życie, które Ty proponujesz. Wybieram drogę do świętości, którą Ty mi dajesz. Wybieram drogę, na której zło chce zwyciężać dobrem. Wybieram drogę, w której nie chcę, aby pojawiała się zemsta, by pojawiała się nienawiść, by pojawiało się odpłacanie złem za zło. Wybieram drogę miłości. Ale ponieważ jestem człowiekiem słabym, potrzebuję, Ojcze, Twojej pomocy, potrzebuję Twojej siły, dlatego daj nam Ducha Świętego. Niech ten czas rekolekcji, niech czas tego wspólnego słuchania Twojego słowa pomoże nam wybierać dobrze. Pomoże nam prawdziwie wzrastać, stawać się świętymi. Pomóż nam, Ojcze, przez dar Twojego Ducha widzieć wszystkie proste rozwiązania, które proponujesz naszym trudnym sytuacjom. Tak, ześlij deszcz Twojego Ducha, deszcz Twojej łaski. Ześlij deszcz Twojej miłości. I otwórz nad nami niebo. Otwórz nad nami niebo pełne Twojej miłości i miłosierdzia. Abyśmy my mogli stawać się zwycięzcami. Abyśmy my mogli wygrywać naszą młodość. Byśmy mogli dobrze przeżyć czas wzrastania. Prosimy Cię o to wszystko, Panie, przez pośrednictwo naszej Matki Maryi, wychowawczyni naszego młodego życia. Prosimy Cię przez ręce pokornej Twojej służebnicy, która wspaniale przeżyła swoją młodość, która wspaniale znajdowała proste rozwiązania wszystkich trudnych sytuacji. A nie brakowało przecież tych trudności w jej życiu. Maryjo, nasza Matko, ucz nas wzrastania. Maryjo, nasza Matko, ucz nas wybierać Boże rozwiązania. Prowadź nas do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nasze życie stawało się prawdziwie Jego Królestwem. Maryjo, prowadź nas, abyśmy wygrywali młodość. Maryjo, módl się za nami, abyśmy nigdy nie zeszli z Bożych dróg. Amen.